To mówi Paryż RFI. Dzień dobry, przed mikrofonem Marek Brzeziński. Witam Państwa bardzo serdecznie. Za chwilę wiadomości przygotowane wspólnie z Anną Bernhardt. Prasę przejrzeli Agnieszka Kumory i Piotr Kamiński. O festiwalu filmowym w La Rochelle opowie Anna Rzeczycka. W magazynie europejskim z cyklu Euronet Anna Bernhardt komentuje nieformalne spotkanie ministrów do spraw energetyki. O pierwszej turze negocjacji w sprawie partnerstwa Rosja-Unia Europejska oraz o starych długach Rosji mówi felietonie gospodarczym Piotr Błoński. Piotr Osuchowicz zaprosi do wysłuchania magazynu naukowego Eureka, a jak zwykle w piątek mamy dla Państwa także audycję Mija Tydzień, opracowaną przez redakcję Radia dla Zagranicy Polskiego Radia. Audycję realizuje Grażyna Chmurska, której od strony technicznej pomaga Nikola. A teraz pełne wydanie wiadomości. W piątek 4 lipca o godzinie 16 na lotnisku wojskowym pod Paryżem wylądował samolot, na pokładzie którego po ponad 6 latach niewoli w rękach lewackich rebeliantów w Kolumbii wróciła do Francji Ingrid Betancourt. Na płycie lotniska powitał prezydent Republiki Nicolas Sarkozy, który oświadczył, że cała Francja jest szczęśliwa, że wreszcie Ingrid Betancourt mogła postawić swoją nogę na francuskiej ziemi. Prezydent dodał, że także cała Francja jest pod wrażeniem uśmiechu i siły, z jaką francusko-kolumbijska zakładniczka wraca do domu. Ingrid Betancourt przyleciała z Bogoty na pokładzie prezydenckiego samolotu. Sarkozy podkreślił wyjątkową dzielność rodziny zakładniczki. Uwolnienie Ingrid Betancourt tchnie nadzieją w tych wszystkich, którzy cierpią na całym świecie w podobnych sytuacjach i którym siłą odebrano wolność. Jeszcze na pokładzie samolotu lecącego z Bogoty do Paryża Ingrid Betancourt powiedziała, że życie zawdzięcza Francji, która tak nieustępliwie o nią walczyła. Przyznała, że nigdy jeszcze nie czuła takiej siły ducha jak w tej chwili, a zapytana o dalsze plany odparła, że zamierza żyć i być szczęśliwą. Betancourt zamierza spotkać się z prześladowaną w Birmie działaczką opozycyjną Aung San Suu Kyi. Chciałaby także udać się do Watykanu na spotkanie z papieżem Benedyktem XVI, jednak jak na razie nie padła żadna data tego spotkania. Benedykt XVI skierował na ręce Ingrid Betancourt gratulacje w związku z zwolnieniem jej z rąk rebeliantów z rewolucyjnych sił zbrojnych Kolumbii. Tymczasem nazajutrz po odzyskaniu przez nią wolności zaczęły pojawiać się wersje okoliczności, w jakiej do tego miałoby dojść. Oficjalnie Ingrid Betancourt z grupą kilkunastu zakładników została uwolniona w wyniku spektakularnej operacji wojska kolumbijskiego, które wyprowadziło w pole lewackich rebeliantów, wcześniej wprowadzając swoich ludzi w ich szeregi. Zdaniem agentów było rozpracowanie rewolucyjnych sił zbrojnych Kolumbii. W piątek rozgłośnia Radio Suisse Romande twierdziła, że powołując się na źródła bliskie całej sprawie, że operacja była sfingowana, natomiast zakładnicy zostali wykupieni. Rebelianci mieliby otrzymać 20 milionów dolarów, a główną sprężyną transakcji były Stany Zjednoczone, którym zależało na uwolnieniu trójki swoich agentów. Z kolei źródła izraelskie podają, jakoby oddziały kolumbijskie specjalnie były szkolone za zgodą rządu przez agentów Mossadu, jednego z najbardziej doświadczonych w takich sytuacjach wywiadów, który ma na swym koncie uwolnienie w Ugandzie pasażerów porwanego przez palestyńskich terrorystów z samolotu linii Air France. Szanowni Państwo, Paryż RFI. W Warszawie premier Donald Tusk powiedział, że Polska twardo stoi na swoim stanowisku w negocjacjach z Amerykanami w sprawie rozlokowania na swoim terytorium części instalacji tarczy antyrakietowej. Tusk domaga się od Stanów Zjednoczonych umieszczenia w Polsce na stałe rakiet typu Patriot. Polacy domagają się od Amerykanów także innych gwarancji bezpieczeństwa, gdyż, jak podkreślił Donald Tusk, rozlokowanie urządzeń tarczy antyrakietowej tworzy nowe zagrożenia dla państwa polskiego. Tusk dodał, że strona polska nie zamierza ani przyspieszać, ani zwalniać tempa negocjacji, które w przypadku pozytywnej odpowiedzi ze strony Waszyngtonu mogą być zakończone natychmiastowym porozumieniem. Przez cały piątek trwały w Pałacu Prezydenckim w Warszawie konsultacje prezydenta Kaczyńskiego i jego otoczenia z szefem polskiej dyplomacji Radosławem Sikorskim i wiceministrem spraw zagranicznych Witoldem Waszczykowskim, odpowiedzialnym za negocjacje z Amerykanami. AFP cytuje wypowiedź polityka PiSu Karola Karskiego, który stwierdził, że żądania Tuska są nie do przyjęcia dla strony amerykańskiej. Agence France Presse przypomina, iż bracia Kaczyńscy są zwolennikami niemal bezwarunkowego rozlokowania w Polsce tarczy antyrakietowej i wywierają naciski na premiera Tuska, aby ten zmienił stanowisko w tej sprawie. Agencje zaznaczają słowa premiera, że Polska nie wysuwa pod adresem Stanów Zjednoczonych żadnych roszczeń finansowych. Chodzi tylko o sprawy bezpieczeństwa. Nowa sytuacja pojawiła się natomiast, jeśli chodzi o stanowisko prezydenta Kaczyńskiego w sprawie traktatu lizbońskiego. Pałac Elizejski i Quai d'Orsay, francuskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych, potwierdzają, że Lech Kaczyński zapewnił Francję od kilku dni stojącą na czele Unii Europejskiej, iż Polska nie będzie blokowała ratyfikacji traktatu lizbońskiego. Tej sprawie poświęcona była rozmowa telefoniczna prezydentów obydwu państw. Lech Kaczyński, któremu Nicolas Sarkozy przypomniał o tym, że prezydent Polski osobiście prowadził negocjacje w sprawie traktatu, zapewniał, że nie zamierza się temu sprzeciwiać i deklarował poparcie dla ratyfikacji dokumentu, od czego Francja uzależnia dalszy proces poszerzania Unii Europejskiej. We wtorek Lech Kaczyński odmówił ratyfikacji traktatu lizbońskiego, oświadczając, że po odrzuceniu go przez Irlandię dokument ten nie ma żadnej wartości. Te słowa wywołały osłupienie, a potem falę komentarzy. We Francji między innymi podkreślano, że jest to wynik wewnętrznej walki na polskiej scenie politycznej i kolejna kłoda rzucona premierowi Tuskowi przez prezydenta Kaczyńskiego. W Paryżu nie podano żadnej daty ratyfikacji przez Lecha Kaczyńskiego traktatu lizbońskiego. Słuchają Państwo Paryża, RFI. W Strasburgu sekretarz generalny Rady Europy Terry Davis wyraził poważne zaniepokojenie rosnącym napięciem w separatystycznej Republice Południowej Osetii. Davis podkreślił, że w tym rejonie silne wpływy mają dwie strony, Rosja i Gruzja. Obydwie powinny zrobić wszystko, aby nie doszło do eskalacji konfliktu. W nocy z czwartku na piątek oddziały gruzińskie przeprowadziły zmasowaną ofensywę, ostrzeliwując atakowane tereny przy pomocy moździerzy i granatników. Dwie osoby zginęły, a 10 zostało rannych. Rosja oskarża Gruzję o agresję. Francja nie kryje swego zaniepokojenia i oczekuje na powrót ambasadora OBWE Teriego Hakali, który udał się na miejsce wydarzeń. W południowej Osetii, która jednostronnie proklamowała niepodległość w 1990 roku, ciesząc się podobnie jak separatyści z Abchazji poparciem Moskwy, ogłoszono powszechną mobilizację. Z pustymi rękoma wrócił z Turkmenistanu prezydent Rosji Miedwiediew. Nie udało mu się podpisać żadnego porozumienia w sprawie dostępu do turkmeńskich złóż gazu ziemnego oraz gazociągu łączącego obydwa państwa. Niemniej wyrażono nadzieję na rozwinięcie dalszej współpracy. Prezes turkmeńskiego przedsiębiorstwa petrochemicznego nie krył, że jego firma Turkmen Gaz może się przyłączyć do zachodniego projektu budowy gazociągu pod dnem Morza Kaspijskiego.
Napięcie znowu rośnie w Belgii. Negocjacje pomiędzy Flamandami i Walonami utknęły w martwym punkcie, a miały się one zakończyć przed 15 lipca. Komentatorzy są sceptyczni, czy uda się przed tą datą znaleźć kompromis i zadecydować o przyszłości kraju. Pomimo optymistycznych zapewnień premiera Yves Laterme, flamandzka prasa jest pełna pesymizmu. Flandria, najbogatszy i najliczniejszy region Belgii, żąda większej autonomii, na co nie chcą przystać francuskojęzyczni mieszkańcy Brukseli i Walonii, którzy obawiają się, że solidarność narodowa w kwestiach finansowych i socjalnych zostanie zachwiana. Premier Yves Laterme miał przedstawić w parlamencie do 15 lipca wypracowany kompromis. Dwa dni później miało się odbyć głosowanie nad wotum zaufania do rządu z tak wielkim trudem powołanego po miesiącach kryzysu. Kryzys ten, wywołany po ubiegłorocznych wyborach parlamentarnych, dotyczył przede wszystkim reformy instytucji państwowych i statutu mniejszości francuskojęzycznej na peryferiach Brukseli. Ostatnio napięcie spotęgowane zostało przez wprowadzenie przez miasta flamandzkie obowiązku znajomości języka narodowego, zwłaszcza przy ubieganiu się o mieszkania czy inną pomoc socjalną. Francuskojęzyczni mieszkańcy tych miast uznali to za przejaw dyskryminacji. Dodajmy tylko, że szef flamandzkiego rządu, Chris Peters, zakłada, że Flandria do 2020 roku znajdzie się w pierwszej piątce najbogatszych, najlepiej prosperujących regionów Europy. Dla mnie Flandria jest ważniejsza niż Belgia czy Europa, podkreśla szef rządu flamandzkiego, dodając, że przede wszystkim jest odpowiedzialny wobec swych rodaków.
4 lipca to Święto Narodowe Stanów Zjednoczonych. Tego dnia w Bagdadzie ponad 1200 żołnierzy amerykańskich zadeklarowało chęć przedłużenia od 2 do 6 lat kontraktu. Przy tej okazji generał David Petraeus, który stoi na czele sił amerykańskich w Iraku, zaznaczył, że w ostatnim czasie liczba zamachów i ataków zmalała do najniższego poziomu od początku rozpoczęcia operacji w marcu 2003 roku. W Brukseli poinformowano, że Komisja Europejska patrzy przychylnym okiem na obniżenie podatku VAT, jaki obowiązuje właścicieli restauracji. Francja walczyła o to już od dawna, jak dotychczas nieskutecznie. Właściciele restauracji są zdania, że zmniejszenie podatku do poziomu, jaki obowiązuje na przykład sprzedawców hot dogów na ulicy, czyli z niemal 20 do 5,5% znacznie ożywi rynek, umożliwi im inwestycje oraz obniży ceny, z czego oczywiście cieszą się klienci restauracji. Jutro rusza Tour de France, 95. edycja tej legendarnej imprezy, nad którą w ostatnich latach zebrały się ciemne chmury w postaci skandali z braniem środków dopingujących. Tym razem nie rozpocznie się od prologu. Kolarze, wśród nich jedyny Polak Sylwester Schmidt z włoskiej grupy Lampre, od razu ruszają na trasę. 21 etapów, 3,5 tysiąca kilometrów emocji. Meta na Polach Elizejskich 27 lipca, ale wcześniej strome przełęcze Pirenejów i Alp, wulkany masywu centralnego Langwedocja, a na początek rozkochana w kolarstwie Brytania. I to były wiadomości RFI z Paryża. A teraz piątkowa prasa. Poranne gazety przejrzał dla Państwa Piotr Kamiński, ale mont przestudiowała Agnieszka Kumur. Posłuchajmy.
taka chwila, że na czołówkach Le Figaro i Libération to samo zdjęcie, a na czołówce La Croix prawie to samo. Wszędzie te same trzy uśmiechnięte buzie, Ingrid, Melanie i Lorenzo, choć tytuły subtelnie sugerujące redakcję interesuje najbardziej. Le Figaro – odzyskane szczęście, Libération – raport o wyzwoleniu, La Croix – w imieniu wszystkich zakładników. Najciekawsze są oczywiście szczegóły tej surrealistycznej operacji, która dziennikarzowi Le Figaro przywodzi na myśl Jamesa Bonda i Indiana Jonesa. Nie zaniedbano niczego, nawet koszulek z wizerunkiem komunistycznego świrusa Che Guevary na piersiach rzekomych terrorystów wysiadających ze śnieżno-białego helikoptera w sercu dżungli. Wszystko potrwało parę minut, pisze dziennik, nie padł ani jeden strzał. Decyzję podjęli prezydent Uribe i jego minister obrony Juan Manuel Santos, a wiedziała o wszystkim tylko garstka szczęściarzy jak u Szekspira. Nawet rodzinom nie powiedziano ani słowa. Operację przygotowano przez kilka miesięcy, wspierając się na zdjęciach satelitarnych dostarczonych przez Stany Zjednoczone. Wszystkie operacje wojskowe przeciwko FARC, tak zajadle krytykowane przez Chaveza, Koreę i rodzinę pani Betancourt, były częścią tego planu, pozwalały bowiem lepiej się rozeznać w położeniu organizacji i wywołać masową dezercję. Rzekomego przemieszczenia zakładników dokonał wprowadzony w szeregi FARC agent Armii Kolumbijskiej, posługując się fałszywym rozkazem nowego herszta bandy Alfonso Cano. Le Figaro nie zna jeszcze rewelacji prasy izraelskiej, wedle której dwóch emerytowanych speców z Mossadu brało udział w przygotowaniu operacji. Podkreśla jednak rolę odegraną przez Stany Zjednoczone. Ogromna pomoc finansowa i logistyczna dla armii kolumbijskiej, setki doradców i wyposażenie. Minister Santos twierdzi jednak, że operacja była w 100% kolumbijska. Le Figaro przypomina, że gdy Uribe doszedł do władzy 6 lat temu, napaści ze strony FARC były chlebem powszednim. Uribe podjął radykalną, bardzo surową reformę i reorganizację sił zbrojnych, za co mu się dostało zarówno ze strony kół postępu, jak i własnej hierarchii wojskowej. Dzisiaj potęga FARC należy do przeszłości. Libération podkreśla, że prezydent Uribe był nieustannie bombardowany obelżywymi deklaracjami, szczególnie ze strony rodzin zakładników, jako człowiek bez serca. Obrywał za to, że nie chce z porywaczami negocjować, że odrzuca ich naczelne żądanie, tak zwaną demilitaryzację wielkiego regionu Wanda, czyli w praktyce rezygnację państwa kolumbijskiego z suwerenności na rzecz terrorystów, oraz odmawia wymiany zakładników za uwięzionych guerrilleros. Uribe cieszy się dzisiaj wśród Kolumbijczyków popularnością, jakiej mógłby mu pozazdrościć niejeden demokratyczny przywódca. 80% opinii pozytywnych. Pozwoli mu to wymazać z pamięci wyborców podejrzenia, jakie ciążą na jego ponownym wyborze 2 lata temu. Sąd Najwyższy orzekł, że decydując głos jednej z posłanek, został wówczas opłacony. Wyciąga się różne afery z przeszłości, głównie poparcie prezydenta dla przeróżnych milicji, szwadronów śmierci, walczących z komunistami. Dzisiaj jego przydomek jednak brzmi Teflon, żaden brud się go nie ima, pisze Libération, podkreślając jednak obok, że FARC nie są jeszcze skończone. Zostało im kilka tysięcy ludzi, od 7 do 10 tysięcy, w tym wiele zaprawionych w bojach kobiet i dzieci. Około 50 frontów otwartych w całym kraju, nade wszystko zaś 25 zakładników politycznych i kilkuset ekonomicznych, z których łatwo będzie zrobić ludzkie tarcze. Konieczne są szczere negocjacje między stronami, pisze dziennikarz Libération. Prezydent Uribe może sobie na nie teraz pozwolić. Inna sprawa, że podkreślając, iż Nicolas Sarkozy nie miał absolutnie nic wspólnego z kolumbijskim triumfem, pani Ségolène Royal myli się niezupełnie. Le Figaro podkreśla, że Paryż ani o nim wiedział, ani w nim uczestniczył, a dyplomacja francuska śmiała się wczoraj jednym okiem, a drugim płakała, podsumowując zerowy bilans wielomiesięcznych wysiłków, gdzie Nicolas Sarkozy stawiał w pierwszej mierze na Hugo Chaveza. Paryż został poinformowany w chwili, gdy już było po wszystkim. Operacja była przygotowywana od 4 miesięcy, a Pałac Elizejski nie miał o tym pojęcia. To normalne, mówią najwyższe kancelarie, robiąc dobrą minę do złej gry. Jeszcze w kwietniu Bernard Kouchner zaklina w Bogocie prezydenta Uribe, by nie podejmował żadnych kroków siłowych, przypominając, że 5 lat temu operacja zbrojna kosztowała życie 14 zakładników. Paryż opowiada się za strategią humanitarną, którą bez reszty popiera również rodzina Ingrid Betancourt. Uribe w to nie wierzy, ale daje prezydencki placet mediacji francusko-hiszpańsko-szwajcarskiej, która w końcu zabłąka się w dżungli, nie docierając do Alfonsa Cano. Ten bowiem nie daje do siebie podejść ani na krok. Jednocześnie prywatnie dyplomaci francuscy wieszają psy na kolumbijskim prezydencie, posądzając go o najgorsze i stawiając na równi z terrorystami. Paryż chce rozmawiać tylko z nimi i z Chavezem, czytamy w Le Figaro. I na zakończenie jeszcze słówko o głośnej premierze. W Teatrze Châtelet wystawiono operę filmowego kompozytora Howarda Shora według scenariusza filmu Davida Cronenberga Mucha. Krytyk Le Figaro Christian Merlin daje wymowny tytuł Ale nuda. Muzyka leje się monotonnym, gładkim strumieniem. Maestro Placido Domingo zagłusza śpiewaków, a ci robią co mogą, na przykład w przypadku głównego bohatera, zrzucając z siebie tekstylia pod kierunkiem tego samego Cronenberga, który bez muzyki wiele nie zwojuje. I najciekawsze, jak można się było domyślić, są owadzie makijaże. Góra urodziła muchę, pisze krytyk.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża.
Popołudniowy Le Monde wraca do sprawy traktatu lizbońskiego i sporów targających polską sceną polityczną, które zdaniem dziennika skomplikowały start francuskiej prezydencji w Unii Europejskiej. Zanim jednak o tej kwestii, krótki rzut oka na dossier kolumbijskie. Le Monde wiele miejsca poświęca bowiem byłej zakładniczce FARC Ingrid Betancourt i jej podróży wraz z całą rodziną do Francji. Po raz kolejny, ale tym razem z najdrobniejszymi detalami, Marie Delca daje dokładny przebieg perfekcyjnej operacji uwolnienia zakładników przeprowadzonej przez kolumbijskich żołnierzy. Przed dziesiątkami dziennikarzy, którzy słuchali jej z nabożeństwem na konferencji prasowej w Bogocie, Betancourt wyznała: wobec doznawanego upokorzenia pozostaje jedynie nienawiść albo miłość do Boga. Ingrid wybrała miłość, ale przyznaje, że poznała zarazem uczucie, którego przedtem nie znała i do którego nigdy by się nie przyznała. Poczuła, że zdolna jest zabić. Śmierć jest najwierniejszym towarzyszem zakładnika. Pokusa samobójstwa nie opuszcza go nigdy, dodała. W jednym z artykułów obszernego dossier czytamy również o innym cudzie. Prezydent Wenezueli Hugo Chavez w serdecznych słowach pogratulował swemu odwiecznemu adwersarzowi, prezydentowi Kolumbii Uribe. Nie wspomniał jednak ani słowem o powodzeniu akcji przeprowadzonej przez armię kolumbijską, jak gdyby szczegóły wydarzenia nie mogły mu przejść przez gardło. Przypomnijmy, że Chavez nie szczędził w przeszłości ciętych słów Uribe. Mówił nawet, że dopóki jest on prezydentem, uwolnienie zakładników z rąk FARC będzie niemożliwe. To normalne stosunki między braćmi, mówił dzisiaj. Powtarzając po raz kolejny w ubiegłą środę, że nie złoży podpisu pod ratyfikacją traktatu lizbońskiego, prezydent Kaczyński nadał ton francuskiej prezydencji. Będzie ona trudna. Sytuację analizuje Piotr Stanczak w korespondencji z Warszawy. Autor przypomina, że w kwietniu polski Sejm przyjął traktat, ale że jego ratyfikacja wymagała podpisu prezydenta, a ów nie zgadza się podpisać tekstu, który uważa za martwy twór. Irlandczycy mają sami najpierw uporać się z tym problemem, bez żadnego nacisku i w nowym referendum, stwierdził polski prezydent. Choć polskie weto stanowi twardy orzech do zgryzienia dla prezydenta Sarkoziego, jego korzeni należy szukać głębiej, na polskiej scenie politycznej. Cieszący się niezwykle niskim poparciem, prezydent skorzystał z okazji, by policzyć się ze swym politycznym przeciwnikiem, Donaldem Tuskiem. W momencie, gdy 80% Polaków deklaruje swoje zadowolenie z przynależności do Unii, prezydent zdecydował się po raz kolejny zwrócić się ku swemu najbardziej radykalnemu elektoratowi, skupionemu wokół Radia Maryja. Obecna sytuacja na polskiej scenie przypomina w dużej mierze tę, jaka panowała tam na początku kwietnia, czyli tuż przed przyjęciem traktatu lizbońskiego przez Sejm. PiS wezwał wówczas do wprowadzenia preambuły do ustawy ratyfikującej traktat lizboński, w której Polska zachowywałaby kontrolę poprzez swoją konstytucję nad ustawodawstwem międzynarodowym w sprawach moralnych. Wypłynęły zarazem oskarżenia pod adresem PO, że liberałowie dążą do ułatwienia drogi niemieckim roszczeniom, a nawet sugestie, że prawo unijne zmusi Polskę do uznania małżeństw homoseksualnych. Między eurosceptycznym prezydentem a proeuropejskim premierem Polska przejdzie jeszcze przez niejeden konflikt, zanim traktat lizboński zostanie ratyfikowany, podsumowuje Piotr Stanczak, który cytuje wypowiedź Bronisława Geremka. Decyzja, jaką mógłby podjąć prezydent Kaczyński, nie napawa mnie optymistycznie, powiedział on dziennikarzowi Le Monde. I zachodzę w głowę, co można by zrobić, by zmienił on swe obecne stanowisko.
RFI, toute la diversité du monde.
Euronet. RFI z Paryża. Anna Bernhardt.
Wśród najważniejszych priorytetów prezydencji francuskiej jest walka ze zmianami klimatycznymi i bezpieczeństwo energetyczne. Ambicją Paryża jest przyjęcie w ciągu najbliższych 6 miesięcy tak zwanego pakietu energia-klimat. Aby porozmawiać na te tematy, francuski minister Jean-Louis Borloo zaprosił do Paryża na 2-dniowe nieformalne spotkanie europejskich ministrów ekologii, energii i środowiska. Komisja Europejska przedstawiła w styczniu serię propozycji legislacyjnych, dzięki którym emisja dwutlenku węgla w Unii Europejskiej ma się zmniejszyć o 20% do roku 2020. Nie będzie to jednak łatwe, gdyż stanowiska poszczególnych państw członkowskich różnią się w tej kwestii. Michel Papaleo, zajmujący się trwałym rozwojem, mówi o tych trudnościach.
Zmniejszenie o 20% emitowania gazów powodujących efekt cieplarniany, zwiększenie o 20% wydajności energetycznej, co oznacza zmniejszenie konsumpcji energii i osiągnięcie pułapu 20% energii odnawialnych na europejskim rynku energetycznym. Wielkim problemem, i to będzie wyzwanie dla prezydencji francuskiej, będzie rozłożenie tych 20% na wszystkich członków Unii, którzy startują z bardzo różnych pozycji.
La grande difficulté, et c'est ça le travail de la présidence française, c'est de répartir ces 20% entre les différents pays qui sont sur des positions de départ assez différentes.
To ostatnie stwierdzenie jest eufemizmem, gdyż tak naprawdę nikt się z tymi założeniami nie zgadza. Trudno będzie zdecydować, kto powinien zrobić i w jakiej dziedzinie wysiłek. Trudno będzie też zunifikować wewnętrzny rynek energii. O tych trudnościach mówi Claude Mondil, który przygotował raport w tej sprawie dla prezydencji francuskiej.
Niektóre państwa stawiają na energie odnawialne, inne na energię jądrową. Wiele rządów uważa więc, że nie można mieć wspólnej polityki z kimś, kto używa innych źródeł energii.
Claude Mondil podkreśla też konieczność solidarności w sektorze energetycznym.
Solidarność ta oznacza, że każdy rząd będzie miał świadomość, iż w razie kłopotów z energią może liczyć na kraje sąsiednie. To znaczy, jeżeli jeden kraj ma kłopoty z dostawami gazu i elektryczności, to inne kraje zmniejszają swe zużycia, tak aby pozostawić więcej innym, mającym aktualnie problemy. To są rzeczy absolutnie do zrobienia. Już zresztą funkcjonują w sektorze paliw, ale do tego potrzebna jest polityczna wola.
Rozwiązanie tych wszystkich problemów nie będzie łatwe. Dodajmy na marginesie, że dla Polski ograniczenie emisji gazów oznacza bardzo duży wysiłek finansowy. Eksperci boją się poważnych konsekwencji dla gospodarki, a więc pakiet energia-klimat zapewne będzie twardo negocjowany przez Warszawę. Niemniej jednak są optymiści, którzy uważają, że wspólna polityka energetyczna jest możliwa w Europie. Jan Kepler, kierujący badaniami w IFRI, również uważa, że wszystko zależy od woli politycznej.
Nie sądzę, żeby wspólna polityka energetyczna w Europie miała polegać na harmonizacji zużycia energii. Europa już ma pewną wizję sektora energetycznego, na przykład sprawy środowiska są tutaj bardzo ważne, jak również konsensus w kwestii liberalizacji gazu i elektryczności. I to będzie funkcjonowało.
Zabezpieczenie dostaw energii, ochrona środowiska naturalnego, wszyscy są zgodni co do meritum sprawy. Trzeba tylko znaleźć wspólny język i środki, jak dojść razem do celu. I tym zajmują się obradujący w Paryżu na nieformalnym spotkaniu europejscy ministrowie energii i środowiska.
RFI, toute la diversité du monde.
Felieton ekonomiczny, Piotr Błoński.
W Brukseli odbyła się dziś pierwsza tura formalnych negocjacji Unii Europejskiej i Rosji na temat nowego porozumienia o strategicznym partnerstwie. Obaj główni negocjatorzy, ambasador Rosji Władimir Czyżow i dyrektor generalny spraw zagranicznych w Komisji Europejskiej Hiszpan Eneko Landaburu, ocenili atmosferę jako pozytywną i konstruktywną. Postanowili oni, że powołane zostaną 4 grupy dyskusyjne w tematach dialog polityczny i bezpieczeństwo zewnętrzne, sprawiedliwość i wolność, w tym prawa człowieka, handel, inwestycje i energia oraz edukacja, kultura, nauka i rozwój. Główni negocjatorzy spotykać się będą co 6 tygodni i aktywnie nadzorować rozmowy w grupach. Ta pozytywna i konstruktywna atmosfera nie zamazała jednak zasadniczych różnic stanowisk. Krzyżow podkreśla, że Moskwie zależy na ramowym porozumieniu, które będzie prawnie zobowiązujące i do którego dołączone będą porozumienia sektorowe. Landaburu ze swej strony zaznacza, że, cytuję, wszystko zależy od tego, co zostanie zamieszczone w tym porozumieniu ramowym. Europejczycy, tłumaczy, opowiadają się za tym, by czysto techniczne kwestie znalazły miejsce w porozumieniach sektorowych, ale główny tekst musi być na tyle szczegółowy, by zobowiązywał Rosjan. Na przykład w jakże kluczowej kwestii energetyki Unia Europejska żąda, by w głównym tekście znalazły się zasady dotyczące przejrzystości i wzajemności inwestycji, wpisane już do Międzynarodowej Karty Energii, której Rosja nie ratyfikowała. Czy Rosja spłaci stare długi? Perspektywa nowego porozumienia unijno-rosyjskiego, ewentualne przystąpienie Rosji do WTO, a także pęczniająca rosyjska renta naftowo-gazowa przebudziły nadzieje francuskich i belgijskich posiadaczy rosyjskich obligacji sprzed I wojny światowej, którzy od czasu upadku komunizmu próbują dojść swych praw. Rosyjskie pożyczki były przed 100 laty uważane za jedną z pewniejszych lokat kapitału, zanim władze sowieckie uznały je za nieważne. W Belgii Stowarzyszenie Wierzycieli nosi wdzięczną nazwę Skrypta Russie Manent. We Francji spadkobiercy wierzycieli posiadający odpowiednie certyfikaty skupili się w asocjacji AFIPER. Według spisu dokonanego pod kontrolą rządową doliczono się aż 316 tysięcy posiadaczy tych certyfikatów. Sumy, której zwrotu domagają się oni od Rosji, opiewają na około 100 miliardów dolarów. Ponadto starają się oni o to, by agencje notowań uwzględniły to zadłużenie w ocenie wypłacalności państwa rosyjskiego. Obie asocjacje złożyły w Parlamencie Europejskim petycję, domagając się uznania ich praw. Z prawnego punktu widzenia opierają się oni na orzeczeniu francuskiej Rady Stanu, Conseil d'État, stanowiącym, że prawa wierzycieli Federacji Rosyjskiej nie wygasły.
RFI, Radio France International.
Spojrzenia na gospodarkę.
Piotr Rosochowicz.
W ambasadzie RP w Paryżu odbyła się uroczystość wręczenia nagród za wybitne wyniki w eksporcie do Francji za rok 2007. Nagród przyznanych przez polskie władze, wicepremiera Waldemara Pawlaka i ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego. A oto wypowiedzi przedstawicieli nagrodzonych firm. Najpierw firma Canpac S.A. z Krakowa, producent opakowań metalowych dla przemysłu spożywczego i chemicznego. Wartość eksportu do Francji w roku ubiegłym to ponad 14 milionów euro, mówi wiceprezes zarządu Jerzy Sarna. Jak rozpoczęła się współpraca z Francją?
Nasze doświadczenia na rynku francuskim zaczęły się od sprzedaży na tym rynku naszych wyrobów, przede wszystkim puszek aluminiowych na napoje. Jesteśmy producentem, który sprzedaje do wielkich ponadnarodowych grup typu Heineken, Carlsberg, Saab Miller. Firmy te mają swoje operacje na terenie Francji, w związku z czym jakby współpracując z nimi na innych rynkach sprzedawaliśmy, czy sprzedajemy w dalszym ciągu tutaj swoje wyroby. A ponieważ równocześnie oprócz produkcji puszek napojowych zajmujemy się między innymi produkcją zamknięć koronowych, czy tak popularnie nazywanych kapsli do butelek, w 2007 roku w styczniu dokonaliśmy akwizycji firmy francuskiej Tapon France z siedzibą w Saint-Michel pod Paryżem i to jakby stało się już zaczynkiem takiej większej naszej aktywności tutaj na rynku francuskim.
Czyli to coś w rodzaju takiej delokalizacji, ale było w drugą stronę, tak?
Tak, wszyscy się dziwią, szczególnie nasi partnerzy z krajów zachodnich, ale jest to specyfika naszej branży. Puszki mają to do siebie, czy puste puszki mają to do siebie, że zajmują dużo miejsca i nie są ekonomiczne w transporcie i są pewne bariery rozsądnego transportu. My, zdając sobie z tego sprawę, staramy się przybliżać do naszych odbiorców, a ponieważ oni się znajdują na terenie całej Europy, stąd aktywność inwestycyjna grupy. W tej chwili jest jesteśmy w trakcie na przykład budowy fabryki w Wielkiej Brytanii, co również budziło duże i budzi w dalszym ciągu duże zdumienie, ale i zainteresowanie ze strony lokalnego społeczeństwa, dziennikarzy.
Puste puszki to rozumiem, a co z tymi pełnymi? Jakie są szanse, że na przykład puszkę Heinekena, którą kupię w Paryżu, że ta puszka będzie z Polski?
No ta szansa to jest, podejrzewam, kilkanaście procent, bo taki jest nasz udział jakby w dostawach do tego akurat odbiorcy. Właściwie nie ma w tej chwili dużej takiej międzynarodowej czy znanej marki w dziedzinie piwa czy napojów bezalkoholowych typu Coca-Cola, Pepsi-Cola, do których byśmy nie sprzedawali naszych wyrobów i sprzedajemy je już w 40 chyba krajach, nie tylko w Europie, ale również i na świecie, przede wszystkim w Azji. Na Bliskim Wschodzie mamy już swoją fabrykę, prawda? Jesteśmy i tam obecni, bo tam są obecni ci nasi odbiorcy. I to jest jakby cała przyczyna i powód naszej ekspansji i obecności na rynku francuskim. Bardzo dobrze nam się tutaj pracuje, mamy świetnych ludzi, jesteśmy zadowoleni. Oni również dokonaliśmy dosyć dużej modernizacji w tym zakładzie Tapon. Zwiększyliśmy zdolności produkcyjne, rośnie sprzedaż, w związku z czym korzyści są obopólne.
Nagrodzono również Super Drop S.A. z Karczewa w województwie mazowieckim. Są to zakłady drobiarsko-mięsne. Wartość eksportu tej firmy do Francji w ubiegłym roku to ponad 4,5 miliona euro, mówi prezes Rady Nadzorczej tej firmy Henryk Lipka. Jak to się stało, że pan z Karczewa znalazł się tutaj we Francji?
Skarczyła we Francji, dlaczego? Nie wiem, po prostu nas wybrano i odnaleziono jakieś dane, które pozwoliły ocenić, że jesteśmy jednym z dużych eksportatorów mięsa drobiowego, szczególnie do Francji. Od kilku lat zwiększamy nasz potencjał i możliwości wejścia na rynek francuski dzięki dobrym firmom, z którymi współpracujemy. Mieszkam od 1971 roku w Szwajcarii i po upadku komuny po prostu zajrzałem do Polski, czy nie dałoby się coś zrobić. Od 1993 roku przejąłem to przedsiębiorstwo, które było upadające. Czy zakład, który przejąłem, nie posiadał żadnego umaszynowienia. Pracował jeden dzień w tygodniu. Pracowało 250 osób, a w tej chwili pracuje 1000 osób. Generalnie mięso drobiowe jest bardzo dobrym mięsem i jest konsumpcja jego ciągle rośnie. Także możliwości są, bym powiedział, jeszcze zwiększenia tej produkcji i tego rozwoju. Niemniej jednak nie tylko do Francji mamy przede wszystkim, pracujemy na rynku polskim, a częściowo tylko eksportujemy. Francja nie jest jeszcze naszym największym odbiorcą eksportowym. Największym jest Anglia na dzień dzisiejszy, ale eksportujemy również do Niemiec, do Szwajcarii, do Holandii nawet, nie mówię Białorusi czy Rosji. Czy w Ukrainie.
Czy jaki procent waszej produkcji idzie na eksport?
Aktualnie idzie około 30-35% na eksport. A czyli moglibyśmy dawać więcej, ale musimy najpierw zabezpieczać polski rynek, bo ten jest najważniejszy i najłatwiejszy i jego trzeba pilnować więcej niż eksport.
Czy jakoś odczuliście embargo, które Rosjanie nałożyli niedawno?
No oczywiście, że odczuliśmy, dlatego że Rosja była klientem specyficznym, który nam uzupełniał albo pozwalał na sprzedaż wszystkich kawałków uzyskanego mięsa. Rosja odbierała mięsa tanie i to pozwalało, że wszystko było sprzedane. Natomiast po zamknięciu, no, niestety te tanie mięsa nam w jakiś sposób robią problem.
A w tej chwili czy to się powoli odkręca, czy to się już odkręciło?
Na razie z Rosją nic się nie odkręciło, pozwolenia rzekomo zniesione zostały te embargo, natomiast jeszcze żaden eksport z tego co ja wiem nie wyszedł.
Kolejną równorzędną nagrodę otrzymała firma Rameta, czyli spółdzielnia meblarska z Raciborza. Wartość eksportu tej firmy do Francji w roku ubiegłym to ponad 10 milionów euro, mówi Stefan Fichna, prezes zarządu. Jak się zaczęła współpraca z Francją?
Zaczęła się 6 lat temu. Pierwszy kontakt to były targi poznańskie, gdzie właśnie pierwszy klient z Francji nas odwiedził. No i przypadły mu do gustu dwa modele na tych targach meblowych w Poznaniu. No i potem było spotkanie w naszej firmie, dopracowanie szczegółów kontraktu, no i od tego żeśmy rozpoczęli od wysyłek do Francji. Z roku na rok dynamika jest duża sprzedaży na rynek francuski. 2007 rok akurat nie jest rokiem, gdzie była ta dynamika największa. Lata poprzednie, dwa lata poprzednie miały dużo większą dynamikę. Nawet ponad 100% był rok do roku sprzedaży na rynek francuski. Teraz następuje w ostatnich dwóch latach stabilizacja sprzedaży na ten rynek i postępowanie w górę oczywiście, ale już nie jest tak z takim impetem dużym. 20 kilka procent na tym poziomie zwiększamy z roku na rok sprzedaż na rynek francuski. 70% produkcji naszej firmy to jest eksport ogólnie do krajów Unii Europejskiej, a z tych 70% eksportu jest 50% do Francji. I jest to kilka, w tej chwili już jest to nie jedna sieć sprzedaży we Francji, a kilka. Są to i sieci, które posiadają duże magazyny, duże sklepy, ale są to również firmy katalogowe, firmy wysyłkowe.
A jak pan uważa, dlaczego Francuzi chcą kupować meble w Polsce?
Myślę, że głównie chyba ze względu na cenę, na opłacalność, a drugim aspektem to dobre wzornictwo, wygodne meble i jakość bardzo dobra. Jeżeli chodzi o, mogę powiedzieć o naszych meblach, bo poziom reklamacji jest tak znikomy, że go no zawsze występuje, bo nie ma firmy, która by nie miała reklamacji, ale jest tak znikomy, że aż podziwiamy ten rynek francuski, że udaje nam się sprzedawać w dobrej jakości wygodne meble.
I na zakończenie, po czymś związanym z pragnieniem, jedzeniem i spokojnym siedzeniem w ogrodzie, czy też przed telewizorem, coś dla wypoczynku. Firma Polifaktor z Augustowa, produkującą łodzie motorowe i szczycącą się ubiegłorocznym eksportem do Francji w wysokości prawie 2,5 miliona euro, podczas uroczystości w ambasadzie RP w Paryżu reprezentował Cezary Dyczewski, właściciel firmy. Skąd się wzięła ta współpraca z Francją?
Muszę panu powiedzieć, że to był nasz konik, ponieważ rynek francuski jest bardzo chłonnym rynkiem. Jest to jeden z największych, o ile nie największy odbiorca łodzi motorowych w Europie. W związku z tym bardzo nam zależało, żeby pozyskać odbiorców. No i szukając odbiorców, trafiliśmy po prostu na firmę Pacific Craft. Na początku była to bardzo taka współpraca, można powiedzieć, zdystansowana, ale kiedy się firma Pacific Craft przekonała o jakości naszej łodzi, prawda, bardzo dynamicznie zaczęła się rozwijać.
Jaka część eksportu idzie do Francji, a jaka część pozostaje w Polsce?
No w tej chwili zdecydowanie już od kilku lat nasz odbiorca francuski jest jakby głównym naszym odbiorcą i to jest część rzędu 70-75% zależnie od sezonu, prawda?
Czy notujecie jakieś okresy roku, w którym ta sprzedaż idzie lepiej?
Rozwiązaliśmy ten problem, ponieważ nie stać firmy na przestoje, w związku z tym stworzyliśmy projekt, model produkcji, który pozwala nam produkować, no tak powiem, taśmowo, prawda, czyli w jednym ciągu, niezależnie od popytu. Chociaż muszę powiedzieć, że oczywiście większe ciśnienie jest w sezonie wiosenno-letnim.
Była to relacja z uroczystości wręczenia nagród za wybitne wyniki w eksporcie do Francji z rok 2007. Nagród przyznanych przez polskie władze.
RFI, toute la diversité du monde.
Kilka minut o kinie francuskim. Anna Rzeczycka.
W nadmorskiej miejscowości La Rochelle w południowej Francji, w departamencie La Charente-Maritime, od 27 czerwca do 7 lipca odbywa się 36. Międzynarodowy Festiwal Filmu, od wielu lat utrzymujący ścisłe związki z kinem polskim. Gośćmi festiwalu byli w przeszłości Jerzy Kawalerowicz, Krzysztof Kieślowski, Tadeusz Konwicki, Kazimierz Kuc, Wojciech Marczewski, Andrzej Wajda i Krzysztof Zanussi. W tym roku festiwal zaprosił Jerzego Skolimowskiego, który pokazał na otwarcie swój najnowszy film Cztery noce z Anną. Jak film Skolimowskiego został przyjęty, opowiada dyrektorka festiwalu w La Rochelle, Brune Engler.
Nous avions choisi ce film parce qu'il nous paraît exactement emblématique du type de cinéma que nous aimons montrer dans ce festival.
Wybraliśmy ten film, ponieważ wydał nam się on emblematyczny dla typu kina, które lubimy prezentować na naszym festiwalu. To kino, które czasami jest dosyć trudne, które nie jest kinem rozrywkowym, ale które należy do tego, co nazywamy sztuką kinematograficzną i które skłania widza do refleksji nad różnymi problemami, które daje mu klucze, ale nie wskazuje wszystkich zamków, w którym puzzle układa się stopniowo, a akcja rozgrywa się w kolejnych odsłonach. Film Skolimowskiego jest zupełnie niezwykły i po mistrzostku zrealizowany. Realizowany aktor grający rolę główną jest zadziwiający. To film prowadzący widza z cienia w światło i zmuszający go do stawiania sobie pytań na temat tego, co uważamy za prawdę. Dla nas to był idealny film na otwarcie. Sygnał, że w czasie festiwalu zobaczymy obrazy wielkich artystów zastanawiających się nad dzisiejszym światem i własnym zawodem.
De grands cinéastes qui se posent des questions sur le monde d'aujourd'hui, mais qui aussi se posent des questions sur leur propre métier, sur leur façon de travailler.
Z kinem polskim mamy związki trwające od dawna. Nasz były dyrektor Jean-Louis Pasek był bardzo blisko związany z Polską i to on nadał kierunek naszemu festiwalowi i nauczył nas, byśmy uważali na to, co się dzieje w tym kraju. Dwa lata temu zaprosiliśmy filmowca polskiego, który żyje w Anglii, ale który zachował polską kulturę, Pawła Pawlikowskiego, i regularnie pokazujemy filmy polskie, takie, które zostały nakręcone zarówno w Polsce, jak i poza nią. W tym roku, tak jak zwykle, sięgamy poza tym do całej długiej historii kina i pokazujemy filmy nieme z akompaniamentem fortepianu. W tym roku są to filmy Ericha von Ströma i Josefa von Stenberga oraz nieco późniejszego filmowca ze Stanów Zjednoczonych, Nicolasa Reya. W programie mamy także wiele filmów reżyserów żyjących, na przykład Raymonda Depardon, który jest także bardzo znany ze swych prac fotograficznych. Daniel Arbid, reżyserki z Libanu, panoramę współczesnego kina belgijskiego z młodymi autorami, m.in. Joachimem Lafossem. Oddajemy też hołd francuskiemu aktorowi i reżyserowi Jean-François Thévenin, którego bardzo lubimy w La Rochelle i który nakręcił w swym życiu trzy zadziwiające, bardzo poetyckie filmy.
Parce que c'est un bon acteur, parce que c'est quelqu'un de très sympathique et qu'il a aussi réalisé des films, c'est Jean-François Thévenin.
Czym różni się nasz festiwal od innych? Najważniejsza różnica polega na braku konkursu. Nie mamy ani jury, ani nagród. Wszyscy filmowcy są u nas równi. Wydaje nam się także, że pokazanie filmu nakręconego 3 miesiące lub rok temu jest równie ważne, co przypomnienie filmowego dorobku światowego. Mamy na przykład młodego filmowca macedońskiego i jednocześnie film Skolimowskiego, który należy już do historii kina światowego i który nakręcił w swym życiu wiele bardzo ważnych filmów. Przywiązujemy tę samą wagę do wszystkich pokazywanych filmów. Od innych festiwali różnimy się także tym, że u nas atmosfera jest o wiele luźniejsza niż gdzie indziej. Kiedy nie ma konkurencji między filmowcami, kiedy nie ma nagród, wszystko staje się przyjemniejsze. Ludzie się spotykają, wychodzą sobie naprzeciwko, chodzą na filmy kolegów i publiczność nie ma wrażenia, że jest ktoś ważniejszy, po prostu dlatego, że nie ma jury. Tradycyjnie festiwal kończy się białą nocą. Tym razem będzie to noc z 6 na 7 lipca. Pokażemy wtedy Błękitnego Anioła i inne filmy Marleny Dietrich. Potem o 7 nad ranem spotkamy się wszyscy w Starym Porcie na śniadanie i po to, by się pożegnać i powiedzieć sobie do przyszłego roku. Pod koniec tej białej nocy z sali wychodzi 800 widzów, trochę oszołomionych i trochę zaspanych, ale zawsze bardzo zadowolonych.
Il faut savoir qu'à la fin de cette nuit blanche, il y a environ 800 spectateurs. qui sortent de la salle un petit peu hébétés, un petit peu hagards, un peu ensommeillés. Mais c'est une tradition et tout le monde est très content de le faire.
Doch wenn sich meine Augen bei einem vis-à-vis ganz tief in seine saugen, was sprechen dann sie? Ich bin von Kopf bis Fuß aus Liebe eingestellt, denn das ist meine Welt und sonst gar nicht. Das ist Männer umschwirren mich wie Motten um das Licht, und wenn sie verbrennen, ja, dafür kann ich nicht. Ich bin von Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt, ich kann halt lieben nur und sonst gar nicht. Was gibt in in ihrem heißen Druck, sie möchten sich verschwenden, sie haben nie genug. Ihr werdet mir verzeihen, ihr müsst es halt verstehen, es lockt mich stets von Neuem, ich finde es so schön. Ich bin von Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt, denn das ist meine Welt und sonst gar nicht. Das ist, was soll ich machen, meine Natur. Ich kann halt lieben nur und sonst gar nicht.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża.
Mija tydzień w Polskim Radiu dla Zagranicy. W naszym studiu Janusz Rolicki i Piotr Górszczyn. Wspólnie będziemy komentować najważniejsze wydarzenia polityczne, ale nie tylko polityczne ostatnich dni. Proszę panów, rozpoczynamy jednak od globalnego bezpieczeństwa, od negocjacji polsko-amerykańskich, czy może raczej amerykańsko-polskich w sprawie rozmieszczenia elementów tarczy antyrakietowej w Polsce. Sporo emocji i zamieszania było w tym tygodniu, w ostatnich dniach w Polsce. Najpierw była taka informacja, że to jest wstępne porozumienie, potem okazało się, że to jest raczej nieporozumienie. No a w końcu w piątek wystąpił na specjalnej konferencji prasowej premier Donald Tusk. No i powiedział, że Polska ponownie zwróciła się do Stanów Zjednoczonych o zwiększenie bezpieczeństwa naszego kraju w tym właśnie projekcie, w projekcie tarczy antyrakietowej. No i stwierdził, że negocjacje jeszcze się nie zakończyły. Ale czy panów zdaniem Amerykanie sądzą podobnie? Czy myśmy odmówili tej tarczy, czy rzeczywiście gra ciągle się toczy? Janusz Rolicki.
Nie, myśmy nie odmówili tej tarczy, tylko żądamy bezpieczeństwa dla Polski. To znaczy, że aby Amerykanie zapewnili nam po prostu bezpieczeństwo nasze, to znaczy udostępnili nam pewne rodzaje broni, które mają. Chodzi o najnowocześniejszy system Patriot 2, który rzeczywiście jest podobno w tej chwili najsprawniejszy na świecie, jeśli chodzi o przechwytywanie samolotów i rakiet. Z tego punktu widzenia żądania Polski, żądania premiera są ze wszech miar słuszne i muszę powiedzieć, że słuchałem dzisiaj z pewną satysfakcją wystąpienia premiera, dlatego że jego przemówienie to było przemówienie męża stanu, który wie, czego chce, który jest koncyliacyjny, a równocześnie stanowczy i świadomy interesu narodowego. Dlatego w pełni po prostu sprzyjam tym jego zabiegom, jego staraniom. Trzeba pamiętać, że Amerykanie traktują swoich sojuszników, nie tylko natowskich, na różne sposoby. Są kraje, które są uprzywilejowane i są po prostu pompą sącą, jeśli chodzi o budżet amerykański, otrzymują ponad miliard dolarów rocznie. Tak jest z Izraelem, tak jest z Egiptem, tak jest z Pakistanem i tak dalej. Natomiast są kraje, za których Amerykanie, mówiąc kolokwialnie, z Afryką chcą mieć wszystko, co możliwe. I to do takich krajów należymy my. To, że Amerykanie w końcu podobno zgodzili się na jedną baterię patriotów, która byłaby zarządzana, jak podał dzisiejszy dziennik, zarządzana przez amerykańskich oficerów, jest po prostu dla Polski nie do przyjęcia. I dlatego w pełni uważam, słusznie postąpił premier.
Piotr Gorszczyn, co pan na to?
Ja nie wiem, na jakim etapie te negocjacje są. Wypowiedź premiera pod tym względem była niejednoznaczna, jeśli chodzi o określenie momentu, na którym są negocjacje. Natomiast pozycji Polski nie można po pierwsze porównywać z Pakistanem i z Izraelem. No, gdybyśmy graniczyli z Afganistanem, to rzeczywiście byśmy dostali od Amerykanów wszystko prawie co chcemy.
Ale może nie byłoby to zbyt dobre dla nas.
No właśnie, więc ja nie zamieniłbym się na to nasze miejsce.
Ale graniczymy z Rosją, z którą mamy straszliwe doświadczenie.
Ale Rosja tak, ale nie grozi nam w najprzewidywalnej przyszłości agresja ze strony Rosji militarna i co najwyżej mamy kłopoty innego rodzaju z Rosją. Duże, ale nie aż tak groźne. Natomiast co do tej ceny za tarczę, ja nie wiem, czy to jest sprawa pierwszorzędna. Mam wrażenie, że polski rząd, jeśli odmawia Amerykanom ustanowienia tej tarczy w Polsce, kieruje się innymi względami i nie są takie, jak to niektórzy twierdzą, względy wewnętrzne, czyli to, że tarcza jest niepopularna w Polsce. Sądzę, że jest to wynik jakiejś kalkulacji wewnątrzeuropejskiej. Europa Zachodnia robi się nieco antyamerykańska. W związku z tym to jest nie tylko kwestia emocji, to jest też kwestia wizji, kwestia interesów. W związku z tym mam podejrzenie, że Tusk stawia bardziej na zbliżenie się, dużo większe zbliżenie z Europą Zachodnią niż ze Stanami Zjednoczonymi i to może być główny powód jego twardości, czy w końcu wręcz odmowy.
Chcę sojuszu z Amerykanami i to bardzo wyraźnie podkreślam, ale chcę sojuszu na warunkach równoprawnych. My mamy fatalne doświadczenie, jeśli chodzi o zachodnich sojuszników sprzed 50 kilku lat.
Jeśli coś mogę dodać, Ameryka jest jedynym krajem, którym jest w stanie wysłać wojsko do czyjejś obrony. Żaden kraj zachodni europejski nie jest w stanie
ale nie
tego
kraju
zrobić.
Trzeciorzędnego z ich punktu widzenia.
No cóż, ale przechodzimy do następnych tematów, bo nie samą tarczą żyliśmy w ostatnich dniach. Piotr Gorszczyn, Janusz Rolicki. Ten drugi temat, który budził emocje, to traktat lizboński. Prezydent Lech Kaczyński podtrzymuje opinię, że jego podpis ratyfikujący ów traktat byłby obecnie bezprzedmiotowy. No ale ponieważ pan prezydent zechciał swoją opinię wyrazić w mediach, więc wywołało to sporą burzę, dyskusję właśnie w mediach, także w Europie Zachodniej. Dobrze się stało, że prezydent to powiedział? Niedobrze, Piotr Gorszczyn.
Tak się składa, że ja byłem współautorem tego wywiadu razem z moim redakcyjnym kolegą Mikołajem Wójcikiem. No i mam takie doświadczenie, obserwując debatę na temat słów prezydenta, jak wiele interpretacji, czasem zupełnie błędnych, jakieś wydarzenie wywołuje, no bo ja byłem świadkiem, jak to wyglądało. Przede wszystkim, na pewno celem prezydenta nie była przy tym akurat wywiadzie ta deklaracja. Jak umawialiśmy się z prezydentem, przede wszystkim, pamiętajmy, umówienie się z prezydentem na wywiad to jest długi proces. Wywiad był robiony tydzień przed jego publikacją, o tyle zabrała autoryzacja, spisanie wcześniej tego wywiadu. Ja sądzę, że prezydent zaprosił nas do Pałacu Prezydenckiego, żeby pochwalić się zupełnie inną sprawą, czyli bilansem półmetka, bo akurat z tego mówiąc kolokwialnie był najlepiej obkuty, mówił o tym najdłużej. My zadaliśmy to pytanie o podpisy pod ratyfikacją, no tak raczej z obowiązku, nie spodziewaliśmy się takiej odpowiedzi. A jego uzasadnienie też, uzasadnienie prezydenta, to co on dalej mówił, no to wynikało z trochę innych rzeczy, które się na przykład interpretuje. Ja mam wrażenie, że nie jest prawdziwą interpretacją, że prezydent odmawia to z tego powodu, że ze względów na przykład wewnętrznych, jakiejś wewnętrznej polityki. On dość obszernie potem mówił o tej zasadzie jednomyślności, że to jeśli się nie dostosuje w stosunku Irlandii, to ktoś w stosunku do Polski może w przyszłości nie zastosować. Parę razy wracał do tego wątku, więc sądzę, że to była jakaś pobudka dla tej jego wypowiedzi. A jeśli chodzi o sam bilans sprawy i moje zdanie, no to
To nie jest tak, że za Lechem Kaczyńskim nie stoją żadne racje. Jego argumenty są naprawdę ważne, a bilans dla niego jest oczywiście zły. No, on nie sądzę, żeby spodziewał się takiej reakcji.
Ale nie my jedni, przypomnijmy, mamy wątpliwości co do tego traktatu. To znaczy nie my jedni, co nie tylko polski prezydent, Niemcy również mają wątpliwości, Janusz Żelicki.
No, po prostu człowiek strzela, Panu Bóg kulę nosi. To przysłowie jest o tyle adekwatne w tej sytuacji, że prezydent zwyczajnie sobie nie widać, nie zdawał sprawy, co mówi i jakie to wywoła reakcje. Ja uważam, że...
Jeśli mogę coś dodać, on sądził, że po wcześniejszej wypowiedzi prezydenta Czech Václava Klausa jego wypowiedź nie wywoła takiego echa, ale to jest moje przypuszczenie.
Ale co by nie... Powiedział to, co powiedział, powiedział po prostu ze szkodą dla Polski, dlatego że jeśli nasza przyszłość jest związana z Unią, siła Unii daje nam pewne poczucie bezpieczeństwa i jest to warunek kluczowy. Chcę powiedzieć, że w dzisiejszym oświadczeniu premier, co dla mnie bardzo cenne, podkreślił tą jednolitość interesów Unii i Polski. I z tego punktu widzenia działania prezydenta są obiektywnie biorąc działającymi opóźniającymi czy komplikującymi ratyfikację traktatu. Do tego wszystkiego chcę zwrócić uwagę, że prezydent po prostu skłamał, dlatego że mówił kilkakrotnie, że podpisanie zależy od ustaw kompetencyjnych.
No, ale to jest poważne oskarżenie, panie redaktorze.
No tak, jeśli ustaw kompetencyjnych, a teraz od tego odszedł, na jakiej zasadzie? Jeśli składa tego rodzaju zobowiązanie, było to zobowiązanie publiczne, wielokrotnie podkreślane, zobowiązanie w stosunku też do premiera i teraz w ogóle to nie jest brane pod uwagę, to jest to zaskakujące. Lekko szokujące.
Że to wynika z tego, że on nie chce, żeby jego podpis był elementem nacisku na Irlandczyków. Tak można podsumować jego wypowiedź, tym bardziej, że później łagodził w ciągu tego tygodnia, bardzo łagodził swoje wypowiedzi i stwierdził, że jeśli Irlandczycy w jakiś sposób zmienią swoje zdanie, to on oczywiście ten podpis złoży.
Bo zdawał sobie sprawę, jakie popełnił głupstwo, a jeśli chodzi o Irlandczyków, 18 krajów ratyfikowała i Unia dąży do tego, żeby wszystkie ratyfikowały i wtedy będą
przeprowadzone rozmowy. Na...
Dwa bardzo gorące tematy polityczne, ale jeszcze sekundkę na ten trzeci sportowy. Rolicki, Piotr Gursztyn, wiele emocji za nami. Mówiliśmy o tarczy, mówiliśmy o traktacie lizbońskim, a teraz o Euro 2012. Michel Platini, specjalna inspekcja UEFA była i w Polsce, i na Ukrainie. No i myśmy dostali chyba troszkę lepszą notkę od Ukraińców, ale co, jest dobrze, czy nie jest dobrze, będzie to Euro, Janusz Rolicki?
Ja uważam, że od początku jest średnio, to znaczy normalnie, jak w takich sytuacjach i my te mistrzostwa zrealizujemy, przeprowadzimy i nie mam co do tego żadnych wątpliwości. Po prostu wszystkie te narzekania i ta cała burza w szklance wody, to są fakty medialne, które są wywoływane dla hec, czy dla potrzeb mediów, które chcą się lepiej sprzedawać i media byli bardziej oglądane i słuchane. Ja uważam, że sytuacja jest normalna. Mamy 4 lata do mistrzostw. My zdążymy wybudować te stadiony, oni zdążą wybudować. Oczywiście być może nie wszystko uda się zrealizować w sensie, myślę, infrastruktury, ale w znacznym stopniu tę infrastrukturę pociągniemy do przodu i mam nadzieję, że oba kraje w sposób godny te mistrzostwa przeprowadzą.
I Piotr Gursztyn?
Ukraina dostała znacznie gorszą chyba jednak ocenę niż my, co jest no w sumie chyba trochę zaskoczeniem, bo kilka miesięcy temu pamiętam szalono Ukraińców, a u nas, bo oni
no
mają stadiony.
Dobrze świadczy o rządzie Tuska.
Ten rząd Tuska chyba niewiele tutaj zrobił akurat w tej materii. Raczej znaczy, zrobił sporo, ale nie są to ruchy rewolucyjne. Rzeczywiście stadiony chyba będziemy mieli, nie będziemy mieć dużej części infrastruktury potrzebnej. Ale taka diagnoza też już od kilku miesięcy była powtarzana.
Piotr Gursztyn, Janusz Rolicki i Paweł Lekki wspólnie dokonaliśmy bilansu wydarzeń nie tylko politycznych ostatnich dni. Dziękuję panom bardzo.
To była audycja Mija Tydzień opracowana przez redakcję Radia dla Zagranicy Polskiego Radia. Słucham Państwo Paryża RFI. Powolutku nasza audycja zbliża się do końca. Jeszcze tylko przypomnę najważniejsze informacje dnia. Rzeczywiście szlagierem wiadomości we Francji, chyba nie tylko we Francji, jest powrót po 6,5 roku niewoli w rękach lewackich rebeliantów w Kolumbii Ingrid Betancourt. Cała Francja i chyba w tym momencie wszyscy się podpisują pod słowami Nicolas Sarkozy'ego. Jest szczęśliwa, że Ingrid wróciła do domu. Trwają negocjacje polsko-amerykańskie w sprawie tarczy antyrakietowej. Prezydent Kaczyński nie będzie bojkotował traktatu lizbońskiego, twierdzi Pałac Elizejski. A w sobotę rozpoczyna się 95. Tour de France. Cóż, dziękuję Państwu serdecznie za wspólnie spędzony czas. Życzę miłego wieczoru. Do usłyszenia. Do jutra.
RFI. Nasz adres 116 Avenue du Président Kennedy 75016 Paryż, Francja. Telefon +33 1 56 40 30 64. Mail sekcja.polska@rfi.fr.